Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji opowiemy między innymi o problemach pracowników niemedycznych zatrudnionych w szpitalach covidowych. Wytłumaczymy także, co zrobić, jeśli nie zdążymy złożyć do 30 kwietnia zeznania podatkowego. Omówimy też program Wojewódzkiego Urzędu Pracy Praca dla Pomorzan. Zaprezentujemy również konstruktora i budowniczego Arendo Esportu, czyli kolejny zawód przyszłości. I jak zwykle przedstawimy bieżące dane dotyczące rynku pracy.
Okiem związkowca.
O trudnej sytuacji pracowników niemedycznych zatrudnionych w szpitalach covidowych rozmawiam z panią Marią Ochman, przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
Solidarność wciąż walczy o niemedycznych pracowników służby zdrowia. No właśnie, o kogo dokładnie chodzi, o jakich pracowników i czego konkretnie się domagacie?
Przede wszystkim walczymy o pracowników, którzy zostali pominięci dodatkiem covidowym, a którzy zatrudnieni są na oddziałach, na których przebywają pacjenci z COVID. I tutaj myślimy przede wszystkim o pracownikach tej działalności podstawowej, a więc są sanitariusze, opiekunki medyczne, salowe, ale również to są pracownicy tacy jak psychologowie, jak dietetyczki. Tych grup zawodowych, które współtworzą taki zespół opiekujący się pacjentem z COVID, jest wiele i zupełnie niezrozumiałym dla nas stał się fakt takiej segregacji, podziału na tych, którzy są zastępowalni, niezastępowalni, którzy są bardziej potrzebni, a których możemy sobie, nie wiem, możemy sobie pozwolić, żeby oni odeszli z pracy, bo nie rozumiem, zupełnie nie zrozumiałam, do tej pory nie rozumiem tego polecenia ministra, które zostało wydane w listopadzie, które budziło olbrzymi protest. Przede wszystkim Solidarność. Chcę przypomnieć, że to było natychmiast stanowisko nie tylko Rady Sekretariatu, ale to było również stanowisko Prezydium Komisji Krajowej i list do pana premiera Morawieckiego, który przystosował przewodniczący Kotuda. Chyba do dzisiaj nie ma odpowiedzi na te dokumenty. A jakieś takie bredzenie, przepraszam za takie określenie mocne, ale tak to trzeba nazwać, o tym, że ktoś jest zastępowalny, a ktoś jest niezastępowalny. Podobnie zresztą sytuacja ma się z monitorowaniem czy sprawdzaniem również zachorowalności i umieralności pracowników, którzy pracują przy pacjentach z COVID-em, bo tak jak mówię, mówimy o śmiertelności wśród pielęgniarek, lekarzy, ratowników. To są rzeczywiście duże liczby osób, które zwłaszcza do czasu, odkąd się nie zaczęły szczepienia, prawda, kiedy nie chcieliśmy szczepić personelu, codziennie do nas dochodziły takie informacje. Tutaj nikt tego nie monitoruje, a przecież sprawa jest oczywista i prosta, bo każdy przypadek takiego zachorowania powinien być odnotowany przez inspekcję sanitarną, bo przecież ci ludzie wykonują swoje czynności zawodowe i zarażają się. Zarażają się w szpitalach, więc taka dyskryminacja, która nastąpiła, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie zostali nie tylko finansowo skrzywdzeni, oni po prostu zostali również postawieni poza nawias swoich społeczności zawodowych. Ja znam naprawdę bardzo wiele placówek, których dyrektorzy naprawdę zachowali się jak trzeba i wysupłali jakieś pieniądze dla tych pracowników. No niemniej jednak to są pieniądze, które zostały przekazane na zasadzie takiej, że no, daje ile mogę.
Są, tak?
Daje ile mogę. W innych są, w drugich nie. Poza tym to są, jak mówię, jakieś środki finansowe, środki zastępcze. I ja już nie będę mówiła o takich fatalnych, brzydkich zachowaniach również personelu współpracującego. To są w ogóle rzeczy, które tak niesamowicie skłóciły personel, tak spowodowały, że w tak trudnych momentach, jakie przeżywamy, zamiast po prostu się w jakiś sposób dodatkowo wspierać, bo ja nie mogę powiedzieć, bo rzeczywiście pracownicy pracują ponad siły. I trzeba pamiętać, że ci, którzy właśnie zostali pominięci, to oni najczęściej nie tylko, że wykonują tą najtrudniejszą pracę, czy tak jak powiedział ostatnio w czasie komisji sejmowej dyrektor jednego ze szpitali krakowskich. Najbrudniejszą pracę z płynami fizjologicznymi, ustrojowymi. Ci ludzie, którzy nie, tak jak powiedział pan rzecznik Ministerstwa Zdrowia Andrusiewicz, że zajmują się miejscem po pacjencie. Tak, miejscem po pacjencie też, bo też muszą wykonać wszystkie te czynności, tak aby na to łóżko mógł przyjść następny pacjent, ale należy pamiętać o tym, że w szpitalach covidowych, ale w ogóle w żadnych szpitalach nie ma dzisiaj odwiedzin pacjentów. Każdy z nas, kto miał kogoś bliskiego w szpitalu, wie, że w normalnych czasach bardzo dużo tych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, chociażby jak karmienia, mycia, to wykonywała rodziny. Przychodziły tak. Rodziny. Dzisiaj tych rodzin nie ma, więc ten pacjent tak naprawdę jest zdany tylko i wyłącznie na pomoc, wsparcie właśnie tego personelu pomocniczego. Też mam takie sygnały, że w związku z tym właśnie, że lekarze, pielęgniarki są tak zajęci tymi czynnościami medycznymi, tak naprawdę jedynymi osobami, które często są w stanie pomóc w takich prostych czynnościach.
Porozmawiać,
podłączyć telefon do komórkę, czy wykręcić numer rodziny, czy po prostu, tak jak mówię, nawet pomóc się ogarnąć w takich czynnościach higienicznych, to są właśnie ci pracownicy. Dlatego dziwię się, że tyle czasu ministerstwu zajmuje zrozumienie tak prostego faktu.
Przewodnicząca, to może przypomnijmy, bo kiedy były prowadzone rozmowy między Solidarnością a przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia? Wydawało się, że sprawa zostanie załatwiona.
Takie rozmowy bezpośrednie ministerstwo nie prowadziło rozmów, ponieważ prowadziło to edyktem cesarskim, jak ja nazywam, czyli decyzją pana ministra, zalecenie, polecenie, rozkaz. No powiem szczerze, też nie mamy do czynienia, nie mieliśmy do czynienia nigdy z tego typu aktami prawnymi, w cudzysłowie powiem to bardzo ironicznie. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że jest sytuacja nadzwyczajna, więc rozumiem, że pan minister skorzystał z nadzwyczajnych możliwości decyzji. Natomiast jest to absolutnie sprzeczne z prawem. W tym sensie, że ci pracownicy mają taki sam, że powiem w cudzysłowie, komfort pracy i ryzyko zakażenia. Rozmów nie było. Myśmy tą sprawę stawiali jak pewien element złamania prawa. Byliśmy na Radzie Dialogu Społecznego w grudniu i tam wszyscy, zarówno po stronie pracodawców, jak po stronie pracobiorców, również pan minister Kraska, wiceminister zdrowia, który na przykład zadbał o ratowników, o dyspozytorów w ratownictwie. Ja się cieszę, że dyspozytorzy ratowniczy w ratownictwie dotrzymali też te dodatki, chociaż oni nie mają bezpośredniego kontaktu, więc mówię, tutaj próżno mi jest szukać logiki w tym postępowaniu, bo owszem, oni są bardzo obciążeni jako pracownicy w tym czasie dyspozytorni, ale na przykład pracownik, który dezynfekuje karetkę, który ją myje po przyjeździe zespołów, on nie ma tego dodatku. Natomiast ten, który nie ma bezpośredniego kontaktu, otrzymuje.
Więc... Pani przewodnicząca, to jakie kroki będą kolejne Solidarności? Bo przecież trzeba się o tych pracowników upomnieć.
Informacją, która troszeczkę wlewa optymizmu, jest ostatnie posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Wiceminister Miłkowski, odpowiadający za dialog społeczny, zaznaczył, że ministerstwo robi wszystko, żeby tę niesprawiedliwość, czy też tą zaistniałą sytuację naprawić. I będziemy próbowali zrekompensować tym ludziom to, że naprawdę wykonują bardzo, bardzo ciężką pracę w tym czasie.
Tą najbrudniejszą, najcięższą pracę, o której pani przewodnicząca mówiła.
Każdy z nas wie, że bycie samemu, zdanym na łaskę i niełaskę, w sytuacji choroby, której tak naprawdę nie znamy, boimy się, przeżywamy dwunastu tę samotność.
Pani przewodnicząca, my również trzymamy kciuki za tych pracowników niemedycznych, którzy wykonują tak ciężką pracę, niejednokrotnie z takim oddaniem, z tak ciepłym sercem.
Bohaterowie
dzisiejszej walki w pandemii.
Tak jest.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia.
Zawody przyszłości.
Konstruktor i budowniczy aren do e-sportu. To kolejny zawód przyszłości, który może okazać się bardzo potrzebny. Jakimi umiejętnościami będzie musiał dysponować taki konstruktor? O tym Iwona Wysocka.
Rozwój e-sportu wydaje się nie do zatrzymania. Według obliczeń znawców tego rynku już w najbliższym czasie globalny rynek gier będzie generować ponad 150 miliardów dolarów rocznie. Oznacza to, że e-sport będzie się rozwijał, a ponieważ odbywające się także w Polsce zawody gamingowe stają się coraz bardziej popularne, popularne i coraz chętniej fani dopingują na żywo swoje drużyny, pojawia się więc potrzeba budowy dedykowanych e-sportowi aren, wielkich widowni, na których dziesiątki tysięcy miłośników tego sportu będzie mogło obserwować zmagania swoich drużyn. A ponieważ mówimy o sporcie cyfrowym, to i areny będą musiały spełniać wyśrubowane, także cyfrowe wymagania. Konstruktorzy takich aren e-sportowych będą musieli umieć zdefiniować wszystkie potrzeby, jakie ma spełniać taka arena i swoją kreatywnością wybiegać daleko w przyszłość. Nie tylko będzie ważny kształt areny, ale jej wyposażenie i lokacja sprzętu. Trzeba będzie pamiętać o miejscu na kilometry specjalistycznych kabli, wyjątkowym oświetleniu, awaryjnych źródłach internetu, gdyby główne z nich zawiodło. Konstruktor aren do e-sportu będzie musiał mieć wiedzę o projektowaniu biometrycznych wyświetlaczy rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej, w tym haptycznego sprzężenia zwrotnego, czyli impulsów ruchowych. Będzie musiał zaprojektować arenę tak, by i tam było też miejsce dla najnowocześniejszych ekranów wysokiej rozdzielczości, które będą mogły rozszerzać się lub kurczyć w zależności od wielkości tłumu. Dodam, że jedne z najbardziej znanych międzynarodowych zawodów e-sportowych odbywają się w katowickim Spodku i jest to Intel Extreme Masters, na który przyjeżdża nawet 180 tysięcy fanów z całego świata.
Głos pracownika.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
W drugiej części audycji opowiemy o programie Praca dla Pomorzan, z którego będzie mogło skorzystać 700 bezrobotnych. Do tegorocznej edycji wydarzenia przystępują wszystkie powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego. To szansa na podniesienie swoich kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego i co najważniejsze, znalezienie pracy. O szczegóły Alicja Samolewicz-Jeglicka pyta Tomasza Robaczewskiego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Praca dla Pomorzan to tytuł programu, który odbywa się już po raz czwarty. Do kogo jest on skierowany?
Praca dla Pomorzan to kolejny program proponowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego mieszkańcom Pomorza. Koordynowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i realizowany przez powiatowe urzędy pracy. Skierowany on jest do osób bezrobotnych, osób poszukujących pracy, chcących zmienić coś w swoim życiu zawodowym. Kierujemy ten program w szczególności do osób tych, którzy nie mogą korzystać z innych programów, czy krajowych, czy europejskich. Chcielibyśmy też uzupełnić tym programem lukę w formach wsparcia.
W tym roku w ramach programu pojawił się nowy moduł tematyczny dla osób tracących pracę z powodu pandemii. Takich osób jest dużo i co to jest za moduł?
Będziemy preferować też osoby, które w wyniku pandemii utraciły pracę, nie mogli jej szybko pozyskać. Chcielibyśmy im zaoferować odpowiednie dla nich wsparcie. Czasami to będą szkolenia, czasami to będą jakieś staże, refundacje stworzenia miejsc pracy dla przedsiębiorców właśnie tworzących miejsca pracy dla tej grupy. Szczególnie to jest ważne też dla osób, które szukają też swojej przyszłości na obszarach wiejskich, pragną rozpocząć działalność gospodarczą. Tutaj też chcielibyśmy preferować tego typu przedsięwzięcia. Kolejną rzeczą to jest wspieranie kluczowych branż dla województwa pomorskiego.
Ile osób może wziąć udział w tym programie? Jak wygląda to już tak w praktyce?
Ten program elastycznie może oddziaływać na pobudzanie lokalnej gospodarki. Każdy powiat jednak różni się między sobą. Każdy powiat ma swoje przewagi konkurencyjne. Dany powiatowy urząd pracy, przystępując do programu, zastanawiał się, jakie kluczowe branże będzie wspierał w tym programie i w jakich aspektach osoby bezrobotne mogłyby wesprzeć pracodawców z tych właśnie branż. Jest to na tyle elastyczne narzędzie, że gdyby się okazało, że sytuacja na przykład w wyniku pandemii zmieni pewne proporcje, pewne tendencje w danych branżach, branżach, to program będzie mógł elastycznie na to reagować bez zmiany umów i porozumień. Kolejną taką grupą osób to są osoby, które potrzebują wsparcia, bo są w trudnej sytuacji na rynku pracy. I właściwie w tych czterech modułach zawieramy sedno tego programu. Do tych czterech grup osób bezrobotnych będziemy kierować większość, czy właściwie wszystkie instrumenty, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy.
Program obejmuje całe województwo. Gdzie można szukać takich już szczegółowych informacji do poszczególnych panelów, modułów, propozycji?
Wszystkie dodatkowe informacje o rekrutacji, o sposobach wsparcia, o terminach można pozyskać w powiatowych urzędach pracy. Warto też dodać, że to jest czwarta edycja tego programu i na tę edycję w roku 2021 przeznaczono 6 milionów złotych. Planujemy tym programem objąć prawie 700 osób.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Od dziś znów działają żłobki i przedszkola. Uczniowie co najmniej do 25 kwietnia mają zajęcia zdalne. Otwarcie szkół resort zdrowia uzależnia od liczby potwierdzonych zakażeń COVID-19. Może to nastąpić jeszcze w kwietniu. Niewykluczone, że uczniowie będą uczyć się hybrydowo. Tydzień w szkole, a tydzień w domu. Terminy matur i egzaminów ósmoklasisty pozostają bez zmian. Ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli oznacza, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy był wypłacany do wczoraj. Świadczenie będzie jednak nadal przysługiwało w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka czy przedszkola w związku z COVID-19, wyjaśnia Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przyznawany wtedy, gdy placówka jest nieczynna czy zamknięta. Od 19 żłobki przedszkola zostają otwarte, czyli dodatkowy zasiłek opiekuńczy się nie należy, chyba że jest sytuacja taka, że w dalszym ciągu żłobek bądź przedszkole będzie zamknięte z powodu koronawirusa. To oczywiście tak, z tym, że w tym przypadku trzeba będzie ponownie wystąpić z wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Przepisy umożliwiają wydłużenie zasiłku na kolejne okresy w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Polska odnotowała największy wzrost zatrudnienia w Unii Europejskiej w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Dane porównujące sytuację rok do roku opublikował Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. W porównaniu z danymi za ostatni kwartał 2019 roku odsetek osób zatrudnionych w Polsce wzrósł o 0,8 punktu procentowego. W całej Unii Europejskiej jeszcze tylko Luksemburg odnotował wzrost zatrudnienia o 0,6 punktu. W ostatnich 3 latach utrzymuje się pozytywny trend dotyczący przechodzenia Polaków na emeryturę, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku, dokładnie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, zdecydowało się przejść na to świadczenie 60% osób. W latach 2015-2017 na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku przechodziło 80% osób. Według ZUS kluczową rolę w zmianie zachowań emerytalnych odgrywają powołani doradcy, którzy tłumaczą klientom, że opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej oznacza wyższe świadczenia. Sytuacja na rynku pracy stabilizuje się, ale pandemia koronawirusa wciąż wpływa na życiową równowagę pracowników. Wynika z raportu podsumowującego 43. edycję Monitora Rynku Pracy. W porównaniu z poprzednią edycją nieznacznie wzrósł optymizm dotyczący znalezienia nowej pracy, ale strach przed zwolnieniem utrzymuje się na tym samym poziomie. Najbardziej optymistyczne, jeśli chodzi o szukanie nowego zatrudnienia, są osoby w wieku od 50 do 64 lat. Najlepsze nastroje panują w dużych miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców, a najgorsze na wsiach poza aglomeracjami.
Warto wiedzieć.
30 kwietnia upływa czas na składanie PIT-ów. Jakie będą konsekwencje, jeśli nie zdążymy tego zrobić w wymaganym terminie? Czy można się ratować poprzez instytucję tak zwanego czynnego żalu? Na te pytania odpowiada Agnieszka Larysa Kubiak z Kancelarii Usług Księgowych w rozmowie z Dominiką Raszkiewicz.
Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie PIT-a w terminie?
Kara grzywny za wykroczenie skarbowe przewidziana w kodeksie karnym skarbowym może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. A co to oznacza? Oznacza, że nie może być mniejsza niż 280 zł, patrząc w 2021 roku. Mandat karny nie może być wyższy niż 5600 zł bez wyroku nakazowego, a z wyrokiem nakazowym kara grzywny maksymalnie może wynieść aż 28 000 zł. Co ważne, wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, organ mimo wszystko uwzględnia stosunki majątkowe, rodzinne, sprawcy oraz także jego dochody, możliwości zarobkowe.
Taką formą uwolnienia się od negatywnych skutków niezłożenia PIT-a w terminie jest tak zwany czynny żal. Jak zatem złożyć czynny żal tak, aby był skuteczny?
Czynny żal będzie skuteczny tylko wtedy, gdy podatnik dobrowolnie poinformuje naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego o tym, jakich obowiązków nie dopełnił. I musi to być wtedy, zanim organ ścigania rozpocznie jakiekolwiek czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa czy wykroczenia. Złożenie czynnego żalu nie zwalnia natomiast z obowiązku dopełnienia wszystkich obowiązków wobec naczelnika urzędu. Warunkiem uznania czynnego żalu za skuteczny jest złożenie stosownych deklaracji podatkowych, uiszczenie w całości należności publiczno-prawnej, co ważne wraz z odsetkami, i dopiero wtedy możemy patrzeć na to, że jest wykonane to tak, jak należy.
Kto zatem może złożyć czynny żal i w jaki sposób ma to zrobić?
Czynny żal należy podpisać i złożyć osobiście. Załatwienie sprawy poprzez pełnomocnika, który podpisze się na piśmie kierowanym do Urzędu Skarbowego, może zostać uznane za zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia karno-skarbowego, a nie jako dobrowolne przyznanie się do winy sprawcy tego czynu. Dlatego należy to zrobić osobiście. Czynny żal można złożyć na piśmie, przedstawić ustnie do protokołów, można też elektronicznie, wysyłając pismo na skrzynkę ePUAP do właściwego Urzędu Skarbowego. Pismo złożone przez internet należy pamiętać, że musi być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nie ma narzuconego wzoru tego pisma. Ważne, żeby on zawierał następujące elementy. Musi zawierać dane osoby składającej czynny żal, adresata, czyli urząd skarbowy, opis popełnionego czynu, jego okoliczności, wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym oraz informacje o tym, czy sprawca naprawił swój czyn, a jeśli tego nie zrobił, to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do tego, żeby go naprawić.
A czy urząd skarbowy może zakwestionować nasz czynny żal?
Czynny żal nie odniesie skutku wtedy, kiedy nie zostanie złożony w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o tym, że takie przestępstwo miało miejsce, a także potem, kiedy już sam organ rozpoczął czynności właśnie służbowe, na przykład przeszukania, czynności sprawdzające, kontrole zmierzającą do ujawnienia tego czynu zabronionego. Jeśli czynny żal zostanie uznany za nieskuteczny, wówczas prowadzone jest postępowanie w sprawie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe na zasadach określonych w kodeksie karnym skarbowym. My często natomiast zauważyliśmy, że na przykład podatnicy, którzy pracowali za granicą i tam były odprowadzane podatki, zapominają o tym, że należy się rozliczyć również w Polsce z dochodów uzyskanych za granicą. Otrzymują wtedy wezwania do sporządzenia korekty rozliczenia rocznego z Polskiego Urzędu Skarbowego. Kiedy jest takie wezwanie o to, żeby była złożona korekta, nie trzeba wtedy składać czynnego żalu. Natomiast jeśli w ogóle się nie rozliczyliśmy i nie złożyliśmy deklaracji, wówczas należy pamiętać i złożyć czynny żal, zanim organ wezwie nas do złożenia wyjaśnień. Po tym, kiedy już organ by nas wezwał, czynny żal niestety już nie będzie skuteczny.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś sugestie czy spostrzeżenia, proszę pisać na adres glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.